No i witamy po przerwie w radiu UWMFM. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, czyli jak co tydzień o turystyce, o sporcie, o rekreacji. Dziś temat turystyczny. Rozmowa ze stewardesą Anną, która no, mówi nam, na czym tak naprawdę ta praca polega. Skończyliśmy na tym, jakie są obowiązki, tak na dobrą sprawę, obsługi pokładowej. Natomiast jak wyglądają te godziny pracy? Bo już powiedziałaś o tym, że możesz sobie wybrać, powiedzmy, poranki, popołudnia. Natomiast ja domyślam się, że to nie jest 160 godzin w miesiącu, tak? Jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o latanie samo?
Akurat jeżeli chodzi o kwestię godzin, to jest to sprawa skomplikowana, bo jest to wszystko kontrolowane przez Europejską Organizację od Awiacji, EASA, i są tam bardzo konkretne limity, ile godzin stewardesa może pracować dziennie, tygodniowo i miesięcznie i rocznie. Tych limitów jest mnóstwo i linia musi to kontrolować. Oczywiście są też różne wyjątki, więc standardowo godziny pracy to jest maksymalnie, zależnie od tego, o której godzinie stewardesa zaczyna pracę i o której kończy, bo praca może się zaczynać w tak zwanym circadian window, czyli w środku nocy, kiedy twój organizm po prostu nie jest przystosowany do pracy. To już skraca godziny pracy. I powiedzmy, że mniej więcej może być 10 godzin pracy dziennie maksymalnie, aczkolwiek jest też coś takiego jak captain's discretion, co wydłuża nam pracę ewentualnie o 2 godziny w ekstremalnym przypadku, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie za zgodą takiej stewardesy. Podczas pracy, jeżeli kapitan widzi, że musi wydłużyć dzień pracy, musi zapytać, czy fizycznie stewardesa jest zdolna to wykonać. Jeżeli nie, no to niestety musi zostać w miejscu, w którym jest. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy, no chociażby w Barcelonie czy w Madrycie i już wiemy w tym momencie, że te godziny pracy będą przedłużone, kapitan musi zapytać o zgodę, czy stewardesa jest w stanie wracać i wykonać ten lot powrotny. Jeżeli nie, no to niestety musi zostać w tym miejscu.
No dobra, czyli to też są względy bezpieczeństwa, ale jak słyszę, dużo jest jakby wyjątków od reguły. Natomiast czy to jest tak, że wy kończycie pracę, czy wy jeszcze macie jakieś inne dyżury?
Oczywiście też na przykład są różne treningi na ziemi, które również się wliczają w czas pracy. Są różne szkolenia online, które trzeba wykonywać corocznie. Dodatkowo ewentualnie no, są różne pozycje w firmach, które wymagają na przykład inspekcji samolotu i tak dalej. To wszystko wlicza się w godziny pracy i ogranicza latanie w ten sposób. Aczkolwiek jeżeli latamy, przylatujemy do naszej bazy home base, tak zwane, na przykład Warszawy, wracamy po wyłączeniu silników 20 minut i kończy się nasz czas pracy. Czyli od wyłączenia silników 20 minut kończymy pracę, zamykamy samolot, czy oddajemy samolot kolejnej załodze, wychodzimy. Na tym kończy się nasza praca.
I między tym skończeniem, a ewentualnym po raz kolejny wzięciem was jako załogi, musi upłynąć jakiś konkretny czas?
Tak, tak, oczywiście. Tutaj również są limity i one również są kontrolowane przez Europejską Grupę Awiacji.
No dobra, i co wy generalnie robicie na pokładzie? No bo w low-costach kto leciał, to widział, tak, że jest obsługa, sprzedaż jednej, drugiej, trzeciej grupy, powiedzmy, produktów. Natomiast co jeszcze wtedy wy robicie? No bo to jak lot mamy 3-4 godziny, no to macie troszeczkę czasu. Co wtedy robią stewardzi, stewardesy?
Oczywiście, tak jak mówisz, jest ten element marketingowy, czyli sprzedaż, która też wlicza się oczywiście w wypłatę, aczkolwiek poza tym stewardesa musi sprawdzać na przykład stan toalety, musi sprawdzać stan zdrowia pilotów, musi sprawdzać co 10 minut standardowo, jak wygląda sytuacja na kabinie, czy nie dzieje się nic złego, nie, żadna sytuacja medyczna, czy nikt nie pije alkoholu własnego, niezakupionego na pokładzie. Poza tym oczywiście musi być troszeczkę czasu na odpoczynek, na posiłek, aczkolwiek czasami loty bywają faktycznie bardzo, bardzo przepełnione zajęciami, no bo po pierwsze faktycznie element sprzedaży, po drugie elementy bezpieczeństwa, ewentualne sytuacje medyczne, więc może się zdarzyć, że tego czasu na posiłek i odpoczynek no nie ma wiele.
Powiedz mi tak może w skrócie, dla kogo w ogóle jest ta praca, tak? Skoro tutaj ja słyszę, że cały czas stres, dużo obowiązków, dużo nauki. Czy to naprawdę jest praca dla każdego?
Wydaje mi się, że niestety nie. są pewne cechy charakteru, które stewardesa powinna posiadać. Przede wszystkim punktualność. Po drugie, łatwość dostosowywania się do zmienności sytuacji, ponieważ sytuacja w powietrzu potrafi się naprawdę zmienić o 180 stopni, więc musimy być psychicznie odporni na takie zmiany. Poza tym oczywiście musimy być bardzo zdrowi. Zdrowie fizyczne, psychiczne jest bardzo ważne w lotnictwie. Chodzi tutaj o długie godziny chodzenia na nogach, pracy z ciężkimi elementami, z tymi wózkami, które potrafią ważyć ponad 100 kilo. Chodzi również o stres, pracę z klientem, praca z człowiekiem jest również wymagająca, więc to zdrowie psychiczne również musi być dobre, więc myślę, że niestety nie dla każdego jest ta praca.
A czy są jakieś choroby zawodowe, które wynikają z tego, że właśnie jesteśmy w takich, a nie innych warunkach? Wiadomo, inne ciśnienie. Czy w organizmie dzieją się jakieś rzeczy, które ty dostrzegłaś albo po prostu wiesz?
Świetne pytanie. Myślę, że wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych częstego latania, aczkolwiek tak jak mówisz, zmiana ciśnienia wpływa na zmiany w organizmie, zmiany rozmiaru organów wewnętrznych chociażby, zmiany rozmiaru żołądka. Nie wiem, czy zauważyłeś, że na przykład po wystartowaniu nagle chce nam się jeść, odczuwamy ogromny głód, a wynika to z tego względu, że żołądek staje się lekko powiększony, również inne organy i po latach pracy oczywiście ma to swoje skutki. Stewardesy często chorują na żylaki. Dodatkowo również jest bardzo ciężko utrzymać równowagę zdrowotną, ponieważ te pory wstawania i kładzenia się spać są bardzo różne. No i niestety wpływa to na naszą gospodarkę, wpływa to na nasz apetyt, że mamy ochotę na jedzenie niezdrowe, tłuste, wysokokaloryczne i to też wpływa na nasze zdrowie oczywiście. Dodatkowo bardzo często nie jesteśmy świadomi tego, że istnieje coś takiego jak promieniowanie kosmiczne, które ma ogromny wpływ na zdrowie i niestety są już najnowsze badania, że często to promieniowanie skutkuje rakiem. Na przykład często u pilotów, u stewardes pojawia się białaczka, która jest związana właśnie z promieniowaniem kosmicznym.
No to jak widzicie, drodzy Państwo, nie same plusy, a audycja Gdzie nogi poniosą nie tylko o podróżach, ale tutaj też troszeczkę oczywiście o nauce, jak wiadomo, związanej z tymi podróżami. No to czyli ten obraz się rysuje taki troszeczkę nie do końca, powiedziałbym, pozytywny. Rzecz jasna, wiadomo, że to dużo, dużo lat muszą takie loty trwać, ale czy są jakieś jeszcze mechanizmy, które dzieją się właśnie, zachodzą w człowieku podczas lotu, w każdym człowieku? Tu już nie chodzi mi o długość, bo ja słyszałem o takim czymś jak meteoryzm. Cóż to w ogóle jest?
Ze względu na zmiany ciśnień, oczywiście zmienia się gęstość powietrza w naszym organizmie i tak dalej, więc możemy na przykład odczuwać ból brzucha, możemy odczuwać ból w uszach, ból głowy, a to wszystko ze względu właśnie na rozszerzanie się i kurczenie płynów w naszym organizmie.
Czyli, drodzy Państwo, z tym ciśnieniem należy oczywiście walczyć i dlatego chociażby, to może nie w tanich liniach, bo to trzeba zapłacić, ale dostaje się orzeszki na pokładzie, tak żeby wyrównać właśnie ciśnienie w uszach, żeby tak nas one nie bolały. Największy problem jest z dziećmi, podejrzewam, bo one jeszcze nie wiedzą, jak się przed tym bronić.
Tak, i często reagują po prostu płaczem, bo nie wiedzą, co się dzieje, nie słyszą dobrze, coś się dzieje, coś się zmienia, inaczej słyszymy. Więc faktycznie one potrafią tylko zareagować płaczem. Jedyne, co możemy zrobić, po prostu zająć ich uwagę. I później po starcie, czy też po lądowaniu, to wszystko się wyrównuje i powinno wrócić do normy. Aczkolwiek tutaj chciałabym również przestrzec pasażerów i naszych słuchaczy po prostu, żeby nie latać z katarem. Jest to bardzo niebezpieczne. Możemy mieć problemy ze słuchem, ponieważ płyn, który zgromadzi się w uchu podczas, kiedy mamy katar, może przerwać naszą błonę bębenkową. I tutaj już mówimy o poważnych konsekwencjach zdrowotnych.
No, to powiedziałbym nawet bardzo, bardzo poważnych, a do trochę bardziej nawet poważnych rzeczy. Natomiast tutaj z punktu widzenia już nie medycznego, a przejdziemy w kolejnej odsłonie tuż po przerwie. Zostańcie z nami w radiu UWM FM.